będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan Artur Dmochowski, dziennikarz, publicysta, historyk, szczęść Boże, i pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Szczęść Boże.
Temat, przyznam się szczerze, złowrogi. Kościół Wyborczy. Jakąś inspiracją do tej naszej rozmowy jest najnowsza publikacja, która... No dokładnie nawet pod tym samym tytułem, Kościół Wyborczej, pod tytuł Największa operacja resortowych dzieci. Pan Artur jest autorem tej książki. No to pierwsze pytanie, panie Arturze, bolało?
No nie była to łatwa praca, ale warto było. Bo rzeczywiście, no ja się przedarłem jak gdyby przez te 25 lat historii Gazety Wyborczej. Przeglądając poszczególne numery, odnotowując co ciekawsze artykuły, jeśli chodzi o tematykę związaną z Kościołem, i odkryłem, myślę, sporo rzeczy, których nie widać przy takiej przypadkowej lekturze. Bo jeżeli weźmiemy, czasem coś to się może zdarzyć komuś, że gdzieś w poczekalni na przykład, czy w pociągu znajdzie Gazetę Wyborczą, bo nie sądzę, żeby ktoś chciał kupować. No ale jeżeli znajdziemy taki numer i weźmiemy go do ręki, to pewnie nie zauważymy tego, co widać właśnie jak patrzy się na Gazetę Wyborczą w dłuższym okresie. Wtedy wyszły sprawy, które skłoniły mnie do napisania tej książki. To znaczy odkryłem tam, no mówiąc tak krótko i syntetycznie, że Kościół, walka z Kościołem, to jest dla Gazety Wyborczej coś niesłychanie ważnego. Po prostu niemalże wśród tych 7000 numerów, które ukazały się od 1989 roku, praktycznie nie ma ani jednego, gdzie nie byłoby jakichś tekstów atakujących Kościół. A zwykle tych tekstów jest kilka. Ja nawet dzisiaj zrobiłem taki eksperyment. Zobaczyłem sobie w internecie, albo jak mówię, nie chciałbym kupować, ale zobaczyłem w internecie stronę Gazety Wyborczej i oczywiście pierwszy, najważniejszy tekst, który tam był wyróżniony, atakował polskich biskupów za to, że rzekomo nie zgadzają się na wspaniałe zmiany, które miały być zaproponowane na synodzie. Poniżej kilka innych tekstów, w sumie bodajże 4 albo 5 tekstów, w tym dwukrotnie były 2 teksty o, nie wiem, jest podobny jakiś list profesorów, którzy protestują przeciwko klerykalizacji życia w Polsce. Więc istnieje coś takiego.
Cokolwiek to znaczy.
Cokolwiek to znaczy, dokładnie. Aż 2 teksty były na ten temat, proszę sobie wyobrazić. Więc, jak mówię, przypadkowy dzisiejszy numer. I tak gdybyśmy przeszli przez te 7000 numerów, no to proszę sobie wyobrazić, jakiemu praniu mózgu poddany jest czytelnik tej gazety, prawda? A przypomnijmy sobie, jak ona zaczynała. Przecież to miała być gazeta Solidarności. Przecież to była gazeta, która miała służyć całemu społeczeństwu. Miała być jakby wyrazem tej wolności, którą mieliśmy w 1989 roku odzyskać. Więc byli ludzie, którzy no, z czystymi intencjami zaczynali wtedy czytać Gazetę Wyborczą, prawda? Niektórzy... Większość odeszła oczywiście, bo tam liczba czytelników spadła drastycznie. No natomiast jednak trochę ludzi jakby nie zauważyło, w co zostało wmanipulowane.
No to całe pokolenie było tak wychowywane na tym dzienniku. No i to też chyba tak trochę działa na zasadzie, kiedy dobrze jest obserwować przyrodę, kiedy patrzymy na dużego psa i małe psy, które kręcą się wokół niego, no to jak duży pies szczeknie, no to wówczas małe zaczynają ujadać, prawda? Bo duży pies dał sygnał. I wtedy one czują się bezpieczniejsze. I to trochę tak chyba z dziennikarzami też jest, prawda? Że jak taki duży pies z Czerskiej sobie szczeknie, no to wówczas te pomniejsze pieski gdzieś tam zaczynają ujadać w tym samym duchu. Panie redaktorze, pan ma doświadczenie.
Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że dzięki naszej znajomości jeszcze z czasów, kiedy TVP Historia zajmowała się historią na poważnie, znamy się z Arturem i było mi miło, kiedy przedstawił mi przed publikacją tej książki dał mi możliwość zapoznania się z treścią i napisania krótkiej takiej edytorskiej noty, którą zwykle zamieszcza się na ostatniej stronie. Moja jest najkrótsza, ale brzmi tak: ludzie z Czerskiej, to są ci, którzy pracują w tej
redakcja
gazecie.
Redakcja jest na Czerskiej.
Tak my ich nazywamy. Nadal mentalnie tkwią w PRL-u, a ich trwający wiele lat atak na polski kościół jest jednocześnie atakiem na fundamenty państwa. Tak odbieram główne przesłanie odważnej i cennej książki Artura Dmuchowskiego. Krótkie zdania, ale pisałem to zdanie kilka razy. W sumie sprowadzało się to właśnie do tego sensu, który to zdanie oddaje. I książka, wiedziałem, stanie się pierwszym przemilczanym bestsellerem w Polsce. I rzeczywiście tak jest, dlatego że książek o Gazecie Wyborczej w Polsce w ciągu tych 25 lat ukazało się bodajże 4. Mam je tutaj, będzie okazja, powiem kilka słów o tych książkach. No ale czytając sam tekst, muszę Państwu powiedzieć, że no, nie mogłem się oderwać, ponieważ no, nie sposób jest śledzić, czytać gazetę przez 25 lat i pamiętać niektóre sformułowania, niektóre teksty niektórych autorów. Natomiast trud, jaki jego tutaj dokonał Artur, polega na tym, że on powyciągał co lepsze, tak zwane smaczki. W związku z tym znajdujemy zdania, które mogą nas przerazić, zasmucić, ale też zdania, które mogą nas szczerze rozbawić i rozśmieszyć. Jeśli można, pierwszy cytat z tej ostatniej grupy, cytat, który wyraża tę wielką troskę o Kościół, jaką cechuje się Gazeta Wyborcza i cała jej redakcja. Otóż donoszą z entuzjazmem: Franciszek chce, żeby wszyscy kapłani byli jak Lemański, odważni, niekonwencjonalni, niezależni, ofiarni. Polski episkopat wyraźnie stracił kontakt z linią Franciszka. No, nic dodać, nic ująć. Artur skomentował to w ten sposób. Napisał, że najwyraźniej redakcja straciła kontakt z ziemią. I rzeczywiście to jest dowód na to, że ta gazeta, to środowisko no, zachowuje się w sposób sekciarski. To jest tak jakby sekta, która sobie postawiła pewne cele, zadania, ma swoich mafiozów, ma swoich, powiedzmy, własnych ministrantów,
biskupów,
ma księży, którzy zeszli z tej drogi, dokonali apostazji. No ma też oczywiście wiernych, ma też oczywiście swoich wiernych. I za wszelką cenę chce wychować tych wiernych w swojej wierze. No ale oczywiście na drodze stoi Kościół powszechny, Kościół katolicki w Polsce.
No właśnie, dlaczego Kościół katolicki, tak wynika z tej książki, stał się szczególnym celem Gazety Wyborczej, publikacji Gazety Wyborczej, panie Arturze?
Ja myślę, że jest przeszkodą, ponieważ to środowisko, które przejęło kontrolę nad Gazetą Wyborczą 25 lat temu, to jest bardzo specyficzne środowisko, które miało swoją wizję tego, jak Polska i Polacy powinni być przekształceni, czym powinna się stać Polska, polskie społeczeństwo. Dla nich takie pojęcia jak wiara, jak patriotyzm, jak tradycja, to były wszystko pojęcia obce i wrogie. I dlatego uznali, że to społeczeństwo trzeba przekształcić, trzeba wychować, trzeba reedukować. W związku z tym Polska po komunizmie niestety wyszła oczywiście okaleczona. Społeczeństwo obywatelskie było i jest u nas bardzo słabo zorganizowane. Nie ma wielu organizacji, stowarzyszeń. Ta tkanka społeczna jest słaba. Jedynym naprawdę silnym jak gdyby organizmem, który spaja naród, który daje nam tożsamość i tworzy w dużej mierze to, czym jesteśmy jako naród, jest właśnie Kościół. Tradycja i współczesność, wiara, to jest coś, co łączy Polaków, prawda? W związku z tym, jeżeli chciało się tych Polaków zmienić, no to Kościół był jak gdyby w naturalny sposób takim najważniejszym przeciwnikiem. To była najważniejsza przeszkoda, którą należało rozbić, pokonać, aby to dzieło tworzenia nowego Polaka można było wprowadzić w życie.
Ale równocześnie wspomniał Pan o tym, że Gazeta Wyborcza to była z założenia tego początkowego jakby ta gazeta nasza, Gazeta Solidarności, Gazeta Wolności.
Co miała się, być.
Miała być. Miała co być. Się takiego stało, że ludzie, którzy z takim entuzjazmem kupowali tę gazetę, no, zaczęli czytać to, co pan tutaj w tej książce zawarł. Dlaczego też, jak to się stało i co się stało z tymi ludźmi, którzy znajdowali schronienie w kościołach, którzy przed 89 rokiem wiedzieli, że Kościół jest tą oazą wolności i Kościół zawsze im pomagał, a po 89 roku nagle ten Kościół miał zniknąć, miał zostać zamknięty, zepchnięty gdzieś do modlitwy, tylko do takich tematów, które nie oddziaływują.
Stał się przeciwnikiem właśnie.
Stał się przeciwnikiem.
Przed 89 był sojusznikiem, był schronieniem, dawał azyl. Przecież ci ludzie, których czytaliśmy i czytamy na łamach Gazety Wyborczej w latach 80., w latach stanu wojennego, wykorzystywali ambony, występowali w kościołach, w salach przykościelnych. Więc myśmy wtedy sądzili, że to są ludzie, których wiele z nami łączy, prawda? Tymczasem właśnie ten 89 rok to była taka cezura, granica, która pokazała, że jednak intencje były inne. To znaczy to, co się działo przed 89 rokiem, to można określić jako instrumentalne wykorzystanie Kościoła. Po prostu Kościół był rzeczywiście wtedy potrzebny. Kościół dawał im to schronienie, natomiast potem przestał być potrzebny. Zyskali inne ambony, choćby takie właśnie jak Gazeta Wyborcza i inne media. Jakby początek temu trendowi, o którym mówię, dała książka, która też była jak gdyby, która tworzyła ten nurt tej opozycji, którą się nazywało lewicą laicką, prawda? Była taka książka w latach 70. Adama Michnika, Kościół, Lewica, Dialog. I on tam zarysował właśnie tą strategię, która sprowadzała się do tego, żeby zawrzeć, on apelował do swoich, czyli do lewicy, jak tytuł sam wskazuje, sojusz z Kościołem. Ponieważ on sobie zdawał sprawę, że są jako ta opozycja lewicowa i laicka słabi. Potrzebowali sojusznika, potrzebowali oparcia. No, któż lepiej się nadawał do tego niż Kościół, który właśnie zachował jednak mimo komunizmu niezależność, zachował siłę, wpływy, był słuchany, wyrażał jak gdyby dążenia Polaków. W związku z tym Adam Michnik wpadł na taki pomysł i całe to środowisko, żeby wykorzystać Kościół, zawrzeć z nim sojusz. To był sojusz taktyczny i w 89 roku ten sojusz przestał być potrzebny. A dotychczasowy sojusznik, czyli Kościół, stał się przeciwnikiem, ponieważ poprzedni przeciwnik został osłabiony, obalony. W każdym razie od tego momentu ten sojusz przestał obowiązywać. No i ci ludzie, których właśnie mogliśmy obserwować tą zadziwiającą przemianę, ludzi, których jeszcze kilka miesięcy wcześniej widzieliśmy przemawiających z ambon czy w salach kościelnych, nagle czytaliśmy ich teksty, które atakowały Kościół, które wyraźnie, no po prostu wyraźna w nich była wrogość do tego właśnie Kościoła. Tak.
Dlatego znamy fakty. Geneza Gazety Wyborczej to opierała się na kłamstwie, na oszustwie. W książce Gazeta Wyborcza Początki i okolice, pierwszej książce poświęconej Gazecie Wyborczej redaktora Stanisława Remuszko, który pracował w tej gazecie
na początku. Znał ten pierwszy okres.
Tak, no zamieszcza w swojej książce wszystkie artykuły, które nie zostały dopuszczone do druku i uzasadnienia. No, przypomina tutaj właśnie te fakty, o których pewnie Wyborcza dzisiaj już nie chce pamiętać. Dlaczego oszustwo? No, chodziło o to, żeby zyskać czytelników. Dlatego odwołanie się do Solidarności, odwołanie się do Kościoła. Chodziło o to, żeby ruszyć z wielkim koncernem medialnym, żeby natychmiast zdobyć tysiące, setki tysięcy czytelników. A więc trzeba było wyjść z czymś takim, co zyska zaufanie. W pierwszym piśmie redakcja tak pisała. Redakcja czuje się związana z Solidarnością, lecz nie zamierza przedstawiać poglądy i opinie całego niezależnego społeczeństwa, różnych opozycyjnych kierunków. No a po pewnym czasie już jest takie myślenie typowe dla sekty. My, ludzie Gazety Wyborczej, jak zauważa Stanisław Remuszko, my, ludzie Gazety Wyborczej. No, słuszna jest tutaj analogia do partyjnych wypowiedzi chociażby Gomułki i towarzyszy, my, ludzie partii.
Ale też wydaje się, że to sformułowanie my, ludzie Gazety Wyborczej w pewnym momencie, pamiętam jeszcze ze studiów swoich, to była taka reprezentacja troszeczkę nadludzi, tak?
Tak.
Którzy są taką elitą, światłą, którzy wiedzą, powiedzą i tak dalej, a wy jesteście ciemną masą. Później doszło określenie mohery, prawda? My jesteśmy lepsi, my jesteśmy...
Ciemnogród, to było takie bardzo charakterystyczne określenie. Tak, rzeczywiście, to poczucie wyższości, poczucie tego, że my wiemy, jak należy poprowadzić to społeczeństwo, jak należy zmienić ten naród, jest tam bardzo silne. Jest to zresztą też związane, jak mówimy o tych pojęciach jak ciemnogród, które się bardzo często w latach 90., ale i do dzisiaj przewija się na ramach Gazety Wyborczej. No więc to przecież sięga korzeniami do okresu oświecenia, gdzie jakby ten nurt antykościelny, antyreligijny, gdyby tak rzeczywiście poszperać w tradycji, to właśnie stamtąd się to wywodzi, prawda? To potem uległo przekształceniu w marksizm, teraz znowu jest to przekształcone w te wszystkie kierunki, powiedzmy, genderowe, ale to się wywodzi jeszcze stamtąd, jeszcze z tego antychrześcijańskiego oświecenia.
A w którym momencie nastąpiło takie odejście od tej linii, o której myśleliśmy, że Gazeta Wyborcza tą linią katolicką, taką prospołeczną, prosolidarnościową, pronarodową będzie szła? Jaki to był moment, gdy to się wydarzyło?
To właściwie było od samego początku, proszę ojca. To znaczy, były z początku artykuły, teksty, które były jak gdyby uczciwe w miarę, to znaczy opisywały pewne zjawiska związane z Kościołem w sposób pozytywny. Były nawet zdarzenia, które jak gdyby pokazywały pozytywny stosunek redakcji do Kościoła, na przykład poświęcenie pierwszego lokalu redakcyjnego. Natomiast już od samego początku był też obecny drugi nurt, który w ciągu kilku miesięcy zdecydowanie zdominował łamy gazety. Właśnie nurt przeciwny, wrogi Kościołowi. A takim najwyraźniejszym jak gdyby przejawem tego była ogromna kampania, która rozpętała się w roku 1990, kiedy ówczesny rząd przywrócił nauczanie religii w szkołach, które jak wiadomo komuniści zlikwidowali w latach 60. No, wydawałoby się nic bardziej normalnego, kiedy wraca wolność, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wraca również to, co było naturalne, czyli nauka religii w szkołach. Coś zupełnie zwyczajnego. Tymczasem w redakcji Gazety Wyborczej wywołało to po prostu niesłychaną furię, natężenie artykułów wrogich, straszących, przewidujących, że będzie to wyraz nietolerancji, że dzieci będą prześladowane, że no po prostu tworzenie atmosfery jakiegoś przedziwnego zagrożenia, czymś, co jak mówię, no, powinno być zupełnie normalne, miało wtedy ogromną skalę. I to był jak gdyby taki moment przełomowy. Już nigdy potem ten nurt, który na początku nieśmiały, ale pojawił się, czyli taki nurt uczciwy i rzetelnie jak gdyby relacjonujący sprawy wiary i Kościoła, on już praktycznie przestał być widoczny. Zdarzają się do tej pory na przykład takie rzeczy jak przedruki papieskich homilii, czy jakichś dokumentów kościelnych, listów episkopatu. To się zdarza od czasu do czasu, ale to jest wyraźnie, moim zdaniem, tylko przykrywka. To znaczy to ma pokazać czytelnikowi, który jeszcze trwa przy gazecie, że nie jest to właśnie medium antykościelne czy antykatolickie. Jest to coś w rodzaju no, takiego właśnie wprowadzania w błąd. To znaczy, to jest coś, co odróżnia gazetę od takich mediów jak na przykład tygodnik Nie Urbana, który łatwo rozpoznać. Każdy czytelnik, jeżeli to w ogóle weźmie do ręki, no zobaczy, że jest to po prostu wulgarnie antykatolickie, antychrześcijańskie, wrogie Kościołowi. Tymczasem czytelnika, który bierze do ręki Gazetę Wyborczą, mogą zmylić właśnie takie teksty, które od czasu do czasu się pokazują.
To oznaczyłoby, że Adam Michnik jest skuteczniejszy niż Jerzy Urban.
Jest dużo skuteczniejszy moim zdaniem, ponieważ Gazeta Wyborcza dzięki temu, że ma takie alibi, trafia, czy trafiała właśnie od roku 89 do ludzi wierzących. No ja sam znam, pewnie wszyscy znamy, ludzi, którzy dali się na to nabrać, którzy po prostu zaczynali czytać tę gazetę w roku 89, sądząc, że jest to nasza gazeta rzeczywiście wyrażająca te intencje, do których jakby wszyscy przyznalibyśmy się. I oni często byli zmyleni właśnie tą taką powierzchowną często reprezentacją tekstów, które wydawałoby się są kościelne. No ja przypomnę, tylko to brzmi jak anegdota, ale przez pierwsze kilka lat codziennie w gazecie ukazywały się czytania kościelne z danego dnia. Więc no, wręcz pozowała na dziennik katolicki, prawda? To było na jednej stronie, a tymczasem na kilku innych stronach były jednocześnie ataki. Więc jak mówię, jest to bardzo inteligentnie, bardzo zręcznie prowadzona polityka, która miała stworzyć pozory takie, aby wprowadzić czytelnika w błąd.
Coś ciekawego widzę ma zakreślone.
Tak, może warto byłoby przypomnieć, no bo Gazeta Wyborcza, mówimy, to jest spółka Agora. Najpierw była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i tę spółkę założyły trzy osoby: Zbigniew Bujak, Aleksander Paszyński i Andrzej Wajda. No, znamy te nazwiska, znamy dokonania tych ludzi. Najprawdopodobniej inicjatorem, pomysłodawcą był Aleksander Paszyński, który dobrał sobie do tej spółki działacza Solidarności Adama Bujaka i znanego reżysera Adama Wajdę. W kwietniu 90 roku te trzy osoby zdecydowały się przekazać, rozszerzyć spółkę o innych akcjonariuszy. Stworzono, przepraszam, udziałowców, bo to jeszcze jest ciągle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I do tej spółki dołączyło 16 osób. Nie będę tu wymieniać nazwisk.
To jest
właściwie trzon obecnej Gazety Wyborczej. Ale już właśnie wtedy, tego 30 kwietnia 90 roku, z prawie 100 pracowników tej spółki, w której pracowali różni ludzie, no, wyselekcjonowano tych, którzy by pasowali do przyszłej linii gazety i spółki, którzy by pewnie dawali jakieś gwarancje odpowiedniego rozwoju. No, siłą rzeczy cytowany tutaj redaktor Remuszko w gronie udziałowców się nie znalazł. Musiał odejść z tej firmy. Nie znalazła się też inna pani dziennikarka, którą znałem wiele, wiele lat. Niedawno zmarła Janina Słusznia, która pracowała w specjalnym dziale Gazety Wyborczej Opinie Czytelników. Dużo mi opowiadała, na czym to polegało. W końcu nie mogła dalej pracować. Nie wytrzymała tego, że tymi opiniami po prostu manipulowano. Opinie oczywiście krytyczne, czy wnoszące pewne mądre uwagi do gazety były na samym wstępie eliminowane, natomiast dobierane były tylko takie, które pasowały redaktorowi naczelnemu redakcji. A więc stworzyła się pewna jednorodna grupa ludzi, charakteryzująca się jednym kodem. No i ta grupa potem dobierała pozostałych redaktorów, a więc to jeszcze jeden dowód jest na to, że gazeta, która miała być otwarta na środowisko, całe polskie środowisko demokratyczne, miała reprezentować Solidarność, no, stała się po prostu prywatną firmą realizującą własne cele polityczne, nie tylko polityczne, ale ekonomiczne też. W końcu jest to bardzo potężny, poważny koncert gospodarczy. No więc takie cechy, powiedzmy sobie, typowo mafijne. No niestety, to nie jest spółka, do której mógłby sobie obywatel wstąpić, wejść, cokolwiek napisać i wydrukować.
A jak Gazeta Wyborcza produkuje autorytety? Kto jest autorytetem, czyli jakimś takim guru, kreowanym guru, jakimś takim no, celebrytą dla Gazety Wyborczej?
Szef. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja poświęciłem tam sporo miejsca na opisanie tego, w jaki sposób tworzy się autorytety, bo rzeczywiście gazeta jest w tym bardzo skuteczna. No, żeby nie sięgać dalej w przeszłość, no to popatrzmy na przykład księdza Lemańskiego, który jeszcze 2-3 lata temu był kompletnie nieznanym proboszczem niewielkiej podwarszawskiej parafii. I co się stało w ciągu tych 2 lat, prawda? On zyskał no, ogólnokrajową właściwie rozpoznawalność dzięki głównie Gazecie Wyborczej. Był wiele razy na okładce, był wielokrotnie w środku, były wywiady z nim, teksty, opisy. Zresztą nie tylko w Gazecie Wyborczej, bo zwróćmy uwagę, że Gazeta Wyborcza, którą ja tutaj opisuję szczegółowo, jest jak gdyby nadaje ton też innym mediom. To jest ważne, prawda? Bo to nie jest sama gazeta, to jest cały koncert mediów. Bo po gazecie powtarzają te same tezy największe telewizje, te właśnie mętnego nurtu, rozgłośnie radiowe. Więc to nie jest, gazeta jest tutaj tylko jak gdyby nadającym ton, a oddziaływanie jest dużo, dużo szersze niż sami czytelnicy gazety. W każdym razie to kreowanie autorytetów gazeta opanowała do perfekcji. Mieliśmy szereg przykładów. Często młodych, zdolnych księży, których w latach 90. gazeta zaczynała do siebie przygarniać, udostępniać im łamy. Tak się składa, że wielu z tych księży porzuciło kapłaństwo. Zrzuciło sutannę, nie jest już w tej chwili kapłanami. Przytoczę nazwisko ojca Obirka, byłego ojca Obirka, obecnie świeckiego choćby. Ale opisuje tam życiorysy kilku takich właśnie byłych kapłanów, których gazeta najpierw do siebie przyciągnęła, bo jednak trzeba przyznać, że to jest atrakcyjne, prawda? Kiedy młody ksiądz otrzymuje nagle możliwość docierania do setek tysięcy ludzi, pisania artykułów, staje się osobą publiczną, to przyciąga, to jest atrakcyjne. Więc gazeta to świetnie potrafiła wykorzystać. I to środowisko, które ona stworzyła, składające się między innymi właśnie z tych wykreowanych przez nią autorytetów, no, pokazuje też dobrze, jaki jest jej cel, bo jeżeli czasem właśnie sami przedstawiciele gazety mówią, że im jednak chodzi o dobro Kościoła, no to zobaczmy, jak to dobro wygląda, skoro ci ludzie, którzy z nią współpracują, porzucają kapłaństwo, odchodzą od Kościoła,
niektórzy wyrzekają się wiary.
Tak.
Czy można też powiedzieć tak, że z jednej strony Kościół miałby być zamknięty do zakrystii, a z drugiej strony z tego Kościoła, tak jak za czasów komuny, wyszukuje się takich księży patriotów, którzy właśnie stają się tymi, którzy będą uwiarygadniać Kościół, pozostańmy przy tytule książki, Kościół Wyborczej.
Tak, tak. To jest właśnie tak, że to jest dobra analogia z tymi księżmi patriotami, czyli takimi naszymi księżmi, którzy realizują nasze wytyczne. No więc gazeta ma taki zespół. On nie jest duży, ale jest wpływowy, ponieważ w ten sposób, że kreuje właśnie z tych często nieznanych nazwisk autorytety, to zyskuje siłę oddziaływania także poprzez inne media, bo przecież te autorytety są przekazywane, prawda?
Znaczy, powinniśmy powiedzieć autorytety w cudzysłowie, albo pseudoautorytety.
Myślę tak, że rozumiemy cały czas, że są to takie pseudoautorytety, ale no, wykreowane na autorytety medialne, w tym sensie, że właśnie udzielają się i ich opinie są powielane także w innych mediach, prawda? Więc to jest jedna ze skutecznych metod, których jest dużo więcej, tych strategii, tych taktyk, które stosuje gazeta, aby zmanipulować czytelników, opinię publiczną jest więcej, dlatego trzeba było aż napisać książkę, żeby je opisać.
Z jednej strony mamy kreację tych pseudoautorytetów, z drugiej strony mamy kreację wrogów. Takim wrogiem stało się chociażby Radio Maryja, no i personalnie ojciec Tadeusz Rydzyk.
No tak, to oczywiście można powiedzieć jest na pierwszym miejscu tej listy wrogów i na szczęście tutaj w Toruniu w siedzibie Radia Maryja bardzo skrzętnie jest zbierana dokumentacja. Jest tego już kilkadziesiąt tysięcy artykułów opisujących stosunek tego środowiska do Kościoła katolickiego, a szczególnie do Radia Maryja. Być może niedługo, może za parę lat powstaną bardzo szczegółowe prace magisterskie, doktorskie, które w sposób naukowy ukażą cele tego środowiska. Ale to nie jedyny wróg jest, bo akurat znalazłem się na stronie 115 książki Artura Dmuchowskiego. Fragment tekstu Adama Michnika. Nie lubię tygodnika Niedziela. Na łamach tego pisma odnajduję smutne tradycje polskiego życia politycznego. Odnajduję nienawiść i pomówienie, przyodziane w retorykę katolickiej wierności Kościołowi i Bogu. A więc to jest właśnie typowe, klasyczne, można powiedzieć, zagranie ze strony Naczelnego Gazety Wyborczej. Co jest katolickie? Co jest prawdziwe? Co jest prawdziwie wierne Bogu? O tym najlepiej wie Adam Michnik.
Ale tutaj akurat taki przytyczek, najdelikatniej mówiąc, w stronę tygodnika Niedziela, ale inny tygodnik, który ma w podtytule Pismo Społeczno-Katolickie, jakoś tak chyba, mam na myśli Tygodnik Powszechny, od samego początku był uwiarygadniany przez Gazetę Wyborczą.
To był ścisły sojusz wręcz. Sojusz personalny i ideowy. To znaczy personalny w tym sensie, że redaktorzy, dziennikarze tych obu tytułów się wymieniali między sobą. To znaczy dziennikarze tygodnika pisali wiele w gazecie. I vice versa. Gazeta reklamowała tygodnik, pisali. To znaczy wydaje się, że te środowiska od początku bardzo wiele łączyło. To znaczy rozumieli się doskonale, mieli podobną wizję Kościoła, tego jak powinien zostać zmieniony, w jakim kierunku, więc nie mieli żadnych problemów ze współpracą, wręcz jakby uzupełniali się, to znaczy można powiedzieć krótko, że tygodnik był jakby taką cotygodniową wersją Gazety Wyborczej. Mhm. Także tutaj to rzeczywiście, to zresztą też był przykład na to, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli na to kreowanie autorytetów. Ponieważ to Gazeta Wyborcza w dużej mierze wykreowała niektórych redaktorów Tygodnika Powszechnego na takie właśnie autorytety mające prowadzić katolików. I vice versa, to jest przykład tej współpracy, jak właśnie te media potrafią koordynować swoje działania, a obecnie ta koordynacja ma miejsce również z niektórymi telewizjami. To znaczy, wystarczy spojrzeć na listę gości zapraszanych do tych telewizji, tak zwanego tego nurtu, i zobaczymy, że to są te same nazwiska. Tu.
Albo wystarczy zajrzeć do pewnego samochodu po jednej z wieczornych audycji, gdzie troje, bo jedna pani redaktor także, o blond włosach wsiadła do samochodu z Jerzym Urbanem, tak jeśli dobrze pamiętam, i Adamem Michnikiem właśnie.
To jest środowisko spojone wieloma więzami towarzyskimi, ideowymi.
Ale bądźmy sprawiedliwi, ten kredyt zaufania dla szeroko rozumianego środowiska Gazety Wyborczej, autorów, dziennikarzy, twórców, no nie jest dawany do samego końca. Przykładem jest tutaj dziennikarz Roman Graczyk, który głównym, powiedzmy sobie, ideologiem Tygodnika Powszechnego, a potem Gazety Wyborczej, był autorem może kilkuset nawet artykułów krytycznie opisujących Kościół katolicki i polskich katolickich hierarchów. No ale kiedy w 2011 roku opublikował książkę Cena przetrwania SB wobec Tygodnika Powszechnego, w której ujawnił współpracę niektórych, właściwie głównych twórców Tygodnika Powszechnego ze Służbą Bezpieczeństwa, musiał się pożegnać z tym zaufaniem, dlatego że ta gazeta, jej cechą tego środowiska jest również chroniczna niechęć do wszelkich form przejawów lustracji dokonywanych w Polsce, a więc tego grzebania w teczkach, szukania haków i tak dalej. Także pan Graczyk przeszedł pewną metamorfozę.
Tak, ja opisuję...
Jeden z rozdziałów jest poświęcony lustracji.
Ja opisuję, tak, lustrację, ale również uznałem, że warto nie tylko tekstami się zająć, ale opisuję w Kościele Wyborczej również ludzi, którzy tworzą te teksty. To znaczy, starałem się pokazać między innymi na przykładzie tego dziennikarza, ale i innych, pokazać ich mentalność, ich podejście, żeby lepiej zrozumieć sposoby, jakimi Gazeta Wyborcza manipuluje czytelników. Myślę, że warto również zobaczyć, kto konkretnie to robi. Tak. Bo to się łączy, to się spaja.
Znaczy, właśnie dzięki tym ludziom, ponieważ środowisko jest, jak powiedziałem, zbliżone do sekty, jest zamknięte, niedostępne. Ci ludzie przebywają razem w pracy, najprawdopodobniej przebywają też i poza pracą w swoim środowisku. Więc jeżeli się pojawi taki dziennikarz, który złamie pewien kanon tajności czy dyskrecji, ewentualnie kiedy pogniewa się na kogoś z kierownictwa, to co on przekazuje na zewnątrz, no, staje się niezwykle ciekawe i atrakcyjne z punktu widzenia poznawczego. Na przykład pan Michał Cichy, który historyk, który zasłynął oskarżeniem Armii Krajowej o mordowanie Żydów w Gęsiówce, co oczywiście było absolutnym kłamstwem. Tym niemniej jemu zależało na tym, żeby ten fakt przenikł do bibliografii dotyczącej historii Powstania Warszawskiego. Otrzymał oczywiście wsparcie w postaci swojej redakcji, ale potem coś musiało zazgrzytać i zaczął opisywać mechanizmy i to jemu zawdzięczamy mechanizm nazwany przez niego cynglem, czyli dziennikarz cyngiel to jest taki, który pociąga za spust sam we własnym imieniu, natomiast już ten pistolet i tę lufę kieruje naczelny redaktor.
Który wykonuje po prostu zlecone zadanie.
Cyngiel to jest taki dziennikarz właśnie opisany przez tego pana Cichego, który jest po prostu redaktorem do specjalnych dyspozycji. On otrzymuje zadanie. Ale nie tylko, że jak otrzyma zadanie, to je wykona w sposób bardzo żarliwy i dokładny, ale on ma obowiązek domyślić się, czego oczekuje od niego naczelny. Z czego byłby zadowolony, z jakiego artykułu, z ataku na jakie środowisko, z jakich sformułowań. Jednym słowem, on czyta w myślach swojego przełożonego, żeby zaskarbić sobie sympatię i uznanie. To jest szczególny rodzaj cyngla wyborczego.
Więc starałem się zrozumieć właśnie tych ludzi, którzy tam pracują, stąd te opisy kilku dziennikarzy.
Bo to jest Zbigniew Mikołajko, Jan Turnał, Roman Graczyk, no i ostatnia gwiazda publicystyki, Katarzyna Wiśniewska.
Tak, o Zbigniewie Mikołajko warto powiedzieć dwa zdania, ponieważ był to taki pierwszy, najważniejszy publicysta religijny Gazety Wyborczej, który zajmował się od 1989 roku przez kilka lat Kościołem. Jego artykuły były, jak gdyby najwięcej ich było. I cóż się stało? Po kilku latach Gazeta Wyborcza zrezygnowała z niego i ja domyślam się dlaczego. Otóż Zbigniew Mikołajko był zadeklarowanym ateistą. To znaczy, to o czym wspominałem poprzednio, że gazecie zależy na tworzeniu pozorów. Dokładnie, na takim alibi. No on rozbijał. No jeżeli człowiek, który zajmuje się jak gdyby z definicji, z ramienia redakcji, Kościołem, sam deklaruje głośno, nikt nie ma co do tego wątpliwości, że jest ateistą, no to wśród czytelników mogłoby wywołać jakiś dysonans poznawczy, prawda? Coś tu jest nie w porządku. W związku z tym odsunięto go, zastąpił go właśnie Roman Graczyk, który przed Tygodnika Powszechnego, czyli pisma, który, jak słusznie ojciec zauważył, ma w podtytule Tygodnik katolicki, społeczny tygodnik katolicki, coś takiego. Więc to jest dobre poparcie. Właśnie historia Zbigniewa Mikołajka jest, myślę, pokazuje dobrze tą taktykę Gazety Wyborczej, tej takiej manipulacji, tworzenia pozorów, takiej obłudnej po prostu strategii, która de facto polega na wprowadzaniu czytelników w błąd. To jest absolutnie nie fair wobec czytelników, bo czytelnik, biorąc do ręki gazetę, to jest chyba oczywiste, ma prawo oczekiwać, że zostanie poinformowany, a nie dezinformowany. Tymczasem To pokazuje, jakie są intencje.
Jako dowód słuszności tej tezy, że ten wspomniany redaktor stał się nieco niewygodny, może za bardzo manifestujący swój ateizm, ponieważ szef tego całego przedsięwzięcia nadal czuje się związany z Kościołem. Choćby cytat z twojej książki, Adam Michnik pisze tak o Kościele. Przestał być przyjazny ludziom, stał się narcyzem, wielbi sam siebie jako instytucję. To bolesne dla katolików, którzy przeżywają wiarę serio.
Ja nie sądzę, żeby Adam Michnik tutaj pisał o sobie jako o kimś, kto martwi się tym. Zresztą nie, no sam ten cytat, no, roześmialiśmy się, bo jest to oczywiste.
Tak, to jest wywiad, którego udzielił, tak, to są, tak, jego słowa.
To jest oderwane od rzeczywistości. Kolejny przykład tego, że no właśnie to sekciarstwo, to takie fanatyczne niemal zaangażowanie gazety w walkę z Kościołem, no prowadzi na manowce, bo te sądy dla każdego z nas wydają się abstrakcyjne. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze jedno, co pokazuje rzeczywiste intencje gazety, jakby demaskuje je, to jest fakt, że ten obraz Kościoła, który my znajdziemy na łamach Gazety Wyborczej, to jest obraz wyłącznie negatywny. Tam są prawie wyłącznie artykuły krytyczne, wrogie, nieprzyjazne. Tymczasem nie znajdziemy tam, że tak powiem, tego, co jest głównym nurtem życia Kościoła. Nie wiem, nie znajdziemy opisów na przykład nowych ruchów katolickich, nie znajdziemy opisów pracy misjonarzy, pracy organizacji charytatywnych takich jak Caritas. Tego wszystkiego tam prawie nie ma. Jest wyłącznie taka ciemna, czarna, szara strona Kościoła, jakieś wynajdywane na siłę poszczególne przypadki. Więc jest tak ogromna nierównowaga, kiedy się popatrzy na te opisy, że to już powinno rodzić w czytelniku podejrzenie. No coś tu jest na rzeczy, skoro wyłącznie się atakuje, wyłącznie się krytykuje, a w ogóle nie pokazuje się tego, co jest mocne, zdrowe, pozytywne, prawda?
Państwo widzą na swoich ekranach już numery telefonów, bo czekamy na Państwa głosy także w tej sprawie. Dzisiaj rozmawiamy o Kościele Wyborczej. To także najnowsza publikacja autora, który jest z nami w studiu, pan Artur Dmochowski. Z nami jest również pan redaktor Wojciech Reszczyński. No i mamy nadzieję także za pośrednictwem telefonów państwo. Numery 56 kierunkowy do Torunia, 657 0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 12 końcówka południowej, końcówki 33 i 66 dla słuchaczy z zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. To są numery bezpłatne. I pytanie takie tylko, bo wolność słowa w Polsce jest jednak ograniczana coraz bardziej, co by nie mówić. Nie spodziewa się pan, że na przykład zostanie ograniczona przez jakiś pozew, bo Telewizja Trwam doświadcza dużej wrażliwości czy wrażeniowości na przykład Jana Dworaka z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że no, o pewnych rzeczach też już nie można mówić, bo można odnieść wrażenie, a za wrażenia trzeba dzisiaj płacić. Janowi Dworakowi konkretnie.
Jak na razie Gazeta Wyborcza uznała, że lepiej tę książkę przemilczać. Co jest przedziwne, ponieważ ukazuje się publikacja, w której są postawione otwarcie zarzuty manipulacji, kłamstwa, oszukiwania czytelników. No i ta gazeta, która jest obiektem tej publikacji, nie reaguje. No, cóż to może oznaczać? No chyba przyznanie się do winy, to znaczy stwierdzenie, że no, nie mamy argumentów, żeby zbić te twierdzenia, które w książce się znajdują. Bo jeżeli nie ukazuje się ani jedna recenzja, polemika, krytyka tej książki, no to ja rozumiem, że redaktorzy uznali, że widocznie te tezy, które są w książce, są słuszne, są nie do obalenia. Czy będzie jakiś pozew? No jak na razie go nie ma i myślę, że też go pewnie dlatego nie ma, że uważnie zapewne zanalizowano tą książkę i stwierdzono, że jest tak dobrze uzasadniona, że te dowody, które są w niej przedstawione, są tak mocne, że pewnie nie ma szans na jakiś proces, bo wiadomo, że jest to znana metoda walki, polemiki, jaką stosuje często redakcja Gazety Wyborczej z tymi, którzy mają odmienne zdanie. No ale jest to oczywiście smutne świadectwo, to o czym mówi ojciec, czyli te represje finansowe i inne różne szykany, które spotykają Radio Maryja, Telewizję Trwam. Z drugiej strony również innych autorów, którzy na przykład nie zgadzają się z Gazetą Wyborczą czy z polityką obecnego rządu, no, że właśnie często spotykają ich represje. To oczywiście nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, która jest w Konstytucji zagwarantowana, a która, jak mi się wydaje, w coraz większym stopniu pozostaje tylko w naszym kraju pustym sformułowaniem.
Tak. No tutaj następuje pewne sprzężenie zwrotne. Ta wysoka i niezrozumiała dla mnie z punktu widzenia państwa demokratycznego pluralizmu mediów, pozycja szefa tej redakcji w połączeniu z ułomnością naszego wymiaru sprawiedliwości, myślę głównie o sądach, powoduje, że ta jego pozycja, już sama ta pozycja potrafi wywierać presję na postanowienia niektórych sądów, z czego Adam Michnik bardzo często korzystał. Więc doszło do procesów, w których pozwanymi stały się osoby za wypowiadane poglądy. Nie fakty, a poglądy i opinie. Choćby poeta Jarosław Marek Rymkiewicz, który odwołał się do pewnych związków tego środowiska z Różą Luksemburg, przypominając ten fakt i ten stosunek luksemburgizmu, zdecydowanie negatywny, indyferentny do kwestii patriotyzmu, ojczyzny, polskości. No, sprawę w sądzie przegrał. Trafił na sędziego, który uwzględnił wniosek powoda, czyli Jagory. A więc tu istnieje niebezpieczeństwo, że za choćby wypowiadane dzisiaj przez nas słowa, w których zawarte są poglądy, będziemy szarpali po sądach. Tutaj trzeba przypomnieć, że jeżeli mówimy, że trzecia RP w dużym stopniu przejęła zwyczaje, obyczaje i prawo, również prawo PRL-u, to jest to ten artykuł 212 kodeksu karnego. A więc uznanie pozwanego za osobę odpowiedzialną za znieważenie czy pomówienie, no jest dosyć łatwe w naszych warunkach.
Jeżeli my takich intencji nie mamy, żeby tak, kogoś znieważać, pomawiać.
Jeżeli to sprawa trafi do sędziego, który, no taka jest niestety praktyka, który jest niezwykle życzliwy w środowisku Gazety Wyborczej, to można powiedzieć, że sprawa kończy się przegrana.
Ale jest w tym coś dla mnie, no coś nienormalnego, coś chorego, jeżeli my dyskutując o mediach, tutaj o Gazecie Wyborczej czy o innych mediach, o poglądach de facto, debatując, jakby zastanawiamy się nad tym, że mogą być konsekwencje prawne tego. No już to świadczy o tym, że coś jest z wolnością słowa w Polsce rzeczywiście nie w porządku.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław Świtał, dzwonię. Panowie, witam panów, witam ojca prowadzącego, wszystkich moich rodaków, biorących udział w tej audycji. Temat jest bardzo, że tak powiem, głęboki. Sięga korzeni Solidarności. Idee Solidarności zostały przyjęte przez ludzi, którzy postanowili wykorzystać te idee do własnych celów. No cele właśnie się dzisiaj ujawniają. Okazuje się, że te cele są zbankrutowane, bo świat niestety idzie dalej innymi drogami. No i tutaj w tej chwili zachodzi prawda, po prostu wychodzi na jaw, że manipulowanie nie zawsze się opłaca, bo w ten sposób ludzi się ogłupia i odizolowuje się tych, którzy rzeczywiście mogą coś nowego i dobrego wnieść w życie. Przepraszam. Ludzie, którzy stoją na czele właśnie środków propagandy, że tak powiem, w Polsce, od dziesiątków lat, odkąd propaganda masowa istnieje, są dobierani przez tych, którzy ich dopuszczają do tego i oni mają realizować ich, że tak powiem, linię, ich ich światopogląd, ich widzenie rzeczywistości. No niestety, ale ci ludzie, którzy tą rzeczywistość widzą, taką jaką widzą oni, a nie widzą jej w prawdzie, no więc prowadzą do tego, że wszystko w tej chwili jest taka sytuacja, jaka jest. No coraz bardziej się będzie komplikowała, bo mataczenie się nie opłaca. Tak jak dzisiaj ksiądz powiedział, ksiądz biskup na mszy świętej z okazji 30. rocznicy śmierci męczennej księdza Bogiuszki powiedział, że no niestety, no nie, przepraszam, że niestety, ale żyjmy w prawdzie, no trzeba prawdę hołubić. No ale jeżeli środki masowego przekazu nie służą do głoszenia prawdy, to znaczy nie służą do uświadamiania ludzi o rzeczywistości, w jakiej się znajdują ludzie i świat się znajduje, dochodzi do tego, że garstka różnych ciemnych typów dochodzi do głosu, bogaci się, robią różne wojny, różne zawieruchy na świecie. No a w tej chwili sytuacja jest taka, że no, każda taka zawierucha może się skończyć totalną klęską globalną. Wielkie brawa dla ojca Rydzyka i Radio Maria, że stoimy przy prawdzie i dopuszczamy ludzi, którzy mają cokolwiek do powiedzenia. Są różni ludzie, różne rzeczy opowiadają, ale zawsze ziarno prawdy z tego wszystkiego można wybrać. Także trzymajmy się prawdy, z Panem Bogiem, prawda zwycięży, a cóż jest niedługo, tylko trzeba czekać. Trzeba czekać, bo czekanie to jest połowa zwycięstwa. Panie Bogiem.
Dziękuję bardzo panie Wacławie, z Panem Bogiem. To takie też nawiązanie do tego hasła, że prawda jest po naszej stronie, prawda? Niektórzy tak mówią, że prawda jest po naszej stronie, ale to my mamy być po stronie prawdy.
Mhm. I to jest ta nie tylko różnica. Po stronie prawdy, nie tylko dążyć do prawdy, ale jak powiedział przepięknie w swojej homilii w Olsztynie w 1991 roku Jan Paweł II, homilii poświęconej ósmemu przykazaniu, prawdę trzeba też polubić. Trzeba ją polubić. I oczywiście ważne. Jeszcze jeden warunek musi być całkowicie spełniony. Człowiek powinien być wolny. Powinien się czuć wolnym. No, to jest ten problem właśnie w dziennikarstwie, że my mamy do czynienia z wieloma ludźmi, a ten typ zniewolenia jest mi znany. Przecież zaczynałem w czasach swoją dziennikarstwo tylko przez 2 lata, ale w końcówce Gierka, prawda, ten typ zniewolonego dziennikarza, który jest wystraszony, podporządkowany, to jest najgorsze, co może być w tym zawodzie. Dziennikarz musi się czuć wolnym osobiście.
No, powołaniem dziennikarza powinno być dążenie do prawdy. To, że tak nie było w PRL-u, to wiadomo, to był system represyjny. Nikt nie miał wątpliwości, że jesteśmy zniewoleni. Szkoda tylko, wielka szkoda, że no teraz widzimy, że te zjawiska również występują. Że wielu dziennikarzy, no choćby ci, o których mówimy dzisiaj, to nie są ludzie, którzy dążą do prawdy. Nie, oni mają inne cele, inne intencje. Oni czytelnikami manipulują, wprowadzają ich w błąd. Bardzo bym chciał, żeby to, o czym mówił pan Wacław, się zrealizowało. To znaczy, żeby to dążenie do prawdy było powszechne w życiu publicznym, w mediach. No ale niestety nie jest jeszcze tak dobrze. Ale faktycznie no, są dziennikarze, których są media, takie jak to, w którym jesteśmy, media niezależne, dążące do prawdy, poszukujące prawdy. No, niestety w mediach mętnego nurtu tak nie jest i wielu dziennikarzy sprzeniewierza się w nich temu powołaniu, które polega na odnajdywaniu prawdy i przekazywaniu jej czytelnikom, widzom, słuchaczom.
Mhm. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Krzysztof pozdrawia z Rzymu ojca Dariusza i gości, których ojciec dzisiaj ma w rozmowach niedokończonych. Od razu przyznam szczerze, że no, czuję taki się no, przynaglony jednak do takiej smutnej z mojej strony świadectwa, do którego dzisiaj zapraszam notabene ksiądz biskup Zawitkowski w czasie swojego kazania w związku z rocznicą księdza Popiełuszki, ale czuję, że właśnie trzeba jednak świadczyć, żeby jednak prawda była tą, która będzie nas prowadziła ku zwycięstwu. To chciałem powiedzieć jedną rzecz. Przez wiele lat zastanawiałem się nad pewną okolicznością, nad pewnym weselem, które przeżyłem koło Krakowa, wesele mojego przyjaciela z Beczki Dominikańskiej. Na tym weselu właśnie był i pan Adam, i pan Jacek. No to się wtedy tak wydawało, że my rzeczywiście w takim kontekście przeżywamy te radosne chwile młodych małżonków, osób, które właściwie jak gdyby prawie, no, prawie wydawało się, że oni własnymi rękoma pokonali całe jakieś imperium komunistyczne. Ale co się okazało? Otóż wielokrotnie mi to właśnie przychodziło na myśl, kiedy była w kapitularzu ojców dominikanów, taki był temat, granice krytyki Kościoła. I wtedy ksiądz kardynał Deskur mówi, dzwoń tam natychmiast i powiedz, że Kościół jest matką, dlatego Kościoła się nie krytykuje, a wtedy właśnie pan Adam powiedział, że ja tak stoję na progu Kościoła i nie wiem, czy ja mam do niego wejść, czy ja mam z niego wyjść. Moja świętej pamięci siostra Teresa zawsze z przykrością podkreślała, że został wbity nóż Kościołowi w plecy i narodowi w pewnym sensie właśnie w związku z tym pomysłem tej właśnie niezwykłej gazety, o której panowie tam pisali tą książkę, ale jeszcze wcześniej było takie preludium, opowiadała mi pani Pajerska z Nowego Targu, że kiedy Ojciec Święty nie przyjechał po raz pierwszy, nie mógł wziąć udziału w pielgrzymce do Ludźmierza, to wtedy właśnie pan Adaś też w Trybunie Ludu podliczył Ojcu Świętemu, że ten wyjazd tam właśnie do Ludźmierza będzie za drogi, w związku z tym nie powinno do niego dojść. A Ojciec Święty w jednej ze swoich kazań powiedział, ja wam kiedyś wyjaśnię, dlaczego nie byłem ani w Ludźmierzu, ani w Księżówce. I tak się właśnie te losy właśnie tak jakoś toczyły do przodu i dlatego dzisiaj, kiedy gratuluję właśnie panom, że mieliście właśnie tą postawę tego świadczenia, że jednak tak ważny temat tej pozycji Kościoła i tej pozycji właśnie w tym niezwykłym periodyku codziennym, który tylu Polakom rzeczywiście przewrócił zupełnie w głowie, oni uwierzyli w to wszystko. Nawet mój siostrzeniec no, zamieścił nekrolog o swojej siostrze, a ja zamieściłem i w niedzieli, i jeszcze gdzie indziej. W każdym razie to są rzeczy niesłychanie ważne, żeby właśnie w sensie budzenia tej świadomości, że no, to się tak stało, ale mamy właśnie taką nadzieję, że nawet właśnie ta jutrzejsza okoliczność, jaką jest beatyfikacja Pawła VI, któremu władze komunistyczne proponowały w 1966 roku przyjazd na Jasną Górę, ale proponowały mu nie wtedy, kiedy myśmy chcieli, tylko proponowały mu na Boże Narodzenie. Papież, który tak bardzo kochał Polskę, powiedział, jak to? Kto tam przyjdzie w mróz stanąć pod wałami Jasnej Góry? No i papież wtedy nie był. Został tylko fotel, pusty, kwiaty, Matka Boża Częstochowska, ale ja się jutro będę cieszył w czasie beatyfikacji, że nie tylko był w nuncjaturze tuż przed samą wojną tam poniżej Placu Trzech Krzyży, ale również jako 24-letni młodzieniec pisał z Dębnik Salezjańskich przepiękny list do Breszli, jak kocha Polskę, jak Polska jest piękna, jaka Wieliczka jest właśnie piękna, a do kardynała Wyszyńskiego zwrócił się z prośbą, żeby w czasie obrad soborowych mówił do niego po polsku. Dlatego proszę mi wybaczyć te reminiscencje, niemniej jednak ja jestem wdzięczny. No i też, no, mówię szczerze, modlitwą otaczam. I pan Jacka,
wątków, dobrze, pana... bo żebyśmy tutaj mogli odbierać kolejne telefony. Myślę, że już kwintesencja została wypowiedziana. Mógłbym skontestować też to w ten sposób, że jestem ciekaw, co Gazeta Wyborcza napisze po beatyfikacji Pawła VI, papieża, który tak bardzo bronił życia. No, ale nie jestem ciekaw.
Ja myślę, że to jest bardzo cenne świadectwo, to o czym mówił słuchacz. Mianowicie, ja rzeczywiście też znam środowisko duszpasterstw akademickich, między innymi krakowskiej beczki z lat 80. I jednym z powodów, dla których zająłem się tym tematem i napisałem tą książkę, były zmiany, jakie zauważyłem u moich przyjaciół z tamtych lat. To znaczy ludzi z podziemia, z duszpasterstw akademickich, z NZS-u jeszcze, wtedy bo byliśmy studentami, którzy właśnie w tym 89 roku zaczęli czytać Gazetę Wyborczą. I co się z niektórymi z nich, z wieloma niestety z nich stało po tych 25 latach? Okazało się, że niestety straciliśmy wspólny język, że ludzie, którzy byli wtedy głęboko i mocno wierzący, po tym ataku, tym zmasowanym ataku tych krytycznych, negatywnych, wrogich, oszczerczych często tekstów, które znajdowały się na łamach gazety, które tak, a nie inaczej traktowały Kościół, albo tracili wiarę, albo ta wiara u nich bardzo osłabła i często
nie mamy w tej chwili jak gdyby wspólnego języka. Także ten wpływ gazety jest negatywny. Ona jak gdyby weszła, potrafiła często odbierać ludziom wiarę. Takie są niestety fakty. Ale żeby nie było to takie smutne, bo pan też, słuchacz, wspomniał o tym, że to jest dosyć smutne, o czym mówię. No rzeczywiście, nie jest to oczywiście zjawisko radosne. Ale jest w tym nuta optymizmu. Bo Gazeta Wyborcza bardzo straciła na znaczeniu. W tej chwili jej rola jest nieporównywalnie mniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę, jaki był jej nakład, wielokrotnie większy. Jeszcze kilkanaście lat temu, w tej chwili nakład drastycznie spada. I właściwie gdyby nie to, że ona jest finansowana de facto z naszych podatków, mieliśmy kilka dni temu raport sejmowy, który pokazał miliony złotych płynące między innymi do Gazety Wyborczej, do tych mediów, miliony złotych z budżetu państwa.
Przez czyli komunikaty i ogłoszenia ministerstw, czy też
gdyby nie to, gdyby nie to, Gazeta Wyborcza byłaby bankrutem, to znaczy przestałaby w ogóle wychodzić. No ale tutaj jest ten splot interesów politycznych, rządu, który wspomaga swoje media w ten właśnie sposób i podtrzymuje je przy życiu. Więc jest tutaj nuta optymizmu, bo to jest oczywiście sytuacja nienormalna i ona się prędzej czy później skończy. Ta kropówka finansowa przestanie tam płynąć. No i mam nadzieję, że również wtedy Gazeta Wyborcza przestanie prowadzić tą działalność, którą obecnie prowadzi.
Pan redaktor?
No cóż, jest okazja, żeby... Ponieważ tych książek o Wyborczej po 25 latach, no zaledwie ukazały się 4, o których nikt nic nie wie, a Leszka Żebrowskiego, Paszkwil Wyborczej, w której autor rozprawia się tutaj z tym redaktorem Michałem Cichym z Gazety Wyborczej, który szkolował Armię Krajową, oskarżając ją o mordowanie Żydów. Bardzo ciekawa pozycja i może wypowiedź zacytowana profesora Adama Strzembosza, która dotyka rzeczy, o której nie mówiliśmy, bo są ludzie, którzy rzeczywiście mogą tracić wiarę, ale też mogą tracić wiarę też i w Polskę. I tu jest takie bardzo istotne zdanie profesora Strzembosza, adresowane do środowiska też Gazety Wyborczej. Nie jestem przeciwny mówieniu czy pisaniu o polskim antysemityzmie. Sprzeciwiam się jednak pisaniu o tym w taki sposób, który prowokuje zarówno antysemityzm, jak i antypolonizm.
Tak, no oczywiście, no, patriotyzm jest obok Kościoła innym z celów gazety i jej redakcji. Przecież mieliśmy choćby takie artykuły jak... Nie wiem, w zeszłym roku był artykuł, który w tytule już porównywał patriotyzm do rasizmu, do formy rasizmu, no więc to również. To jest inny jak gdyby nurt. Ja myślę, że jednak tych tekstów atakujących Kościół jest więcej. To było dla mnie jedno z zaskoczeń, bo tego się też tak na co dzień nie zauważy, ale właśnie wyszło to przy badaniu całej historii gazety, że jednak chyba najważniejszym celem jest Kościół.
Tak, tak. Ja potwierdzam to, rzeczywiście potwierdzam, bo ta książka Artura jest tego najlepszym dowodem.
Jednak
ale
jest też, żeby... i to też myślę warto powiedzieć od razu, że taki atak na Kościół, a więc na te korzenie, na to, co polską państwowość podtrzymywało, co też zapewniało Polakom oddech, gdy nie mieliśmy państwowości, to jest de facto także atak na samo państwo, na istotę narodu.
Ja to oczywiście tak właśnie odbieram i dlatego... uzupełniając jak gdyby charakterystykę tego środowiska i tej gazety, no trzeba też wspomnieć o tym, a świetnym dowodem na to jest Przemysł Pogardy Sławomira Kmiecika, jak funkcjonowało to środowisko i ta gazeta w przemyśle pogardy wymierzonym przeciwko świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. A więc zajmowała bardzo, bardzo niekorzystną, złe miejsce w historii właśnie polskości. No i by zamknąć tutaj książkowe przykłady opisujące to środowisko profesora Jerzego Roberta Nowaka, Walka z Kościołem w mediach, Biała Księga, to była jedna chyba z pierwszych książek. A właściwie cała ta książka to jest też również opis walki Gazety Wyborczej z Kościołem katolickim. No i sam fakt, że mamy tutaj tylko cztery książki na ten temat, no to jest bardzo przykra konstatacja.
Kolejny słuchacz, prosimy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam mnie ojca, no i pozdrawiam kochanych redaktorów Reszczyńskiego. W tamtym roku w Radia Maryja i Telewizję Trwam w Elblągu, żeśmy trochę porozmawiali. Bardzo pana redaktorze uwielbiam i uważam. No i z kolei, co chodzi o to, mnie zainteresowało, bo pomyślnika o Gazetę Wyborczą w stanie wojennym byłem zwolniony z pracy. No, cztery sprawy nie wygrałem. Odwoływałem się zawsze, albo kierowcą byłem, ale zawsze za prawdą, bo mój tato w 20 roku z Sowietami walczył. Historię lubię i kocham Polskę, nie? No i zwolniony byłem. No i jeździłem, a Miśnik jak przemawiał w kościele Świętej Brygidy, bo ja jeździł tam na mszę za ojczyznę, no to tak Miśnika, wiedziałem, że to Żyd, ja nie jestem antysemitą, ale z wolnej Europy, ale mnie to nie przeszkadzało, ale mówię dobry Żyd. Wrydzę w to linię tego, tak go polubiłem, że nawet jąkanie mnie się jego spodobało. Ale jak później znaczek Solidarności został mu zabrany i ta Gazeta Wyborcza to dla mnie szmatławiec, no nie lubię jej, nawet jej do toalety, bo nie mam czasu, nie wiem, jestem już teraz już starszy, tylko nasz dziennik czyta mnie, no i nie z kolei nie wziąłbym tej gazety. Jak ludzie kupują u nas we Fromborku, ja mówię gazetę, proponuję nasz dziennik. A jeden taki pan, i przykład powiem. Pan mnie nie będziesz dyktował, co ja mam czytać, bo ja mam inżyniera. Ja mówię, ja nie mam inżyniera. A to co ten emblemat, mówię, ten co mówię, oznacza? No to mnie wchodzi emblemat. Ja mam, kto panu dał tego inżyniera? Ja mówię, kto? Trochę tak inaczej powiedziałem, ale kto guzik czyta, to guzik wie. Ja mówię, nie mam inżyniera, ale wiem, mówię, co ten emblemat, mówię, to jest gazeta komunistyczna. Adam, mówię, jego brat, mówię, był sędzią wojskowym, nie? A nie, to nieprawda. No i takie ludzie, że to papkę czytają. I kochani Polacy, obudźcie się takim redaktorom. Mamy Radio Maryja, telewizję Trwam. Wiecie, ja jestem słuchaczem 20 lat już Radio Maryja. Ja w to wierzę, bo ja wiem, tu jest dopiero Polska, tu jest prawda. I dzięki Bogu, że mamy takich redaktorów. I zwyciężymy, tylko kochani Polacy, rodacy, obudźcie się. Ja we Fromborku już mieszkam 44 lata, jestem warszawiak, no ale tu pokochałem, szkołę budowałem, bo kierowco. A sędzina, o jeszcze jeden przykład, w sędzie miałem w Braniewie sprawy, to ten sędzina mówi, nie, bo ławnik powiedziała, sąsiadka moja z drugiej strony, nawet nie wiem, że to są rozgrywki polityczne, bo w szkole krzyż powiesiłem, bo nie chciałem, żeby dzieci w zakłamaniu moje wychowane były, ja to szkołę budowałem, to są rozgrywki polityczne. To ja domagam się, mówię, żeby sąd wojskowy mnie sądził jako rozgrywki polityczne. Ja jestem robotnikiem, nie politykiem. No to z kolei na drugie sprawę to odłożyli, niezakończona była i kapitana wojskowego załadnika dali. Przegrałem tę sprawę i pytam się, gdzie mam się odwoływać. Na sędzina, nawet do pani Kaźmierska, mam wyrok i wszystko, nawet do Jaruzelskiego. No ja się odwołałem i w Gdyni dwa razy, ale wygrałem tę sprawę za 5 miesięcy. Także wiem, jakie sądy kapturowe, to są sądy kapturowe. I teraz sędzina maski nawet nie pokazała swojej, bo ja to śledzę. Albo sędzia Tuleja. Niegodny tego łańcucha nosić na szyi z orłem w koronie. Także, ja, kochani Polacy, jeszcze raz nawołuję. Ja już po 70 jestem, ale dzieci wykształciłem. Mam magister, córkę Wiktoria, która mnie imienia nie chcieli nadawać, synek inżyniera. I tak dzieci ułożyłem, bo tak wychowany jestem. A będziemy razem z Kościołem, z Bogiem, to zwyciężymy. A bestia jak zdycha, to jeszcze ogonem merda i ofiary zabiera. To tak samo i PO robi. Także już Platforma tonie. Ja to widzę. Szczęść Boże, panie redaktorze, modlę się za pana co dzień.
Dziękujemy, panie Piotrze, serdecznie też. No, no i za przykłady poparte swoim życiem. Mamy minutę. To tak na podsumowanie tej części, ale będzie jeszcze druga, proszę Państwa, w Radiu Maryja o 21.30.
No, to był głos jednego z weteranów Solidarności, tamtego pokolenia, które w 1989 roku zostało zmanipulowane w wprowadzone w błąd. Do dzisiaj tkwimy jak gdyby jako państwo, jako naród w kleszczach tego, co się wtedy wydarzyło. I Gazeta Wyborcza jest tutaj jednym z elementów tego systemu, systemu III RP. Ja w tej książce Kościół Wyborczy starałem się pokazać te sposoby, jakimi Gazeta Wyborcza manipulowała, jak, jeśli chodzi o stosunek do Kościoła i do wiary, starała się swoich czytelników wprowadzać w błąd.
I pan redaktor?
No ja mam do tego środowiska, do tych ludzi wiele różnych pretensji, ale powiedziałbym tak. Dziwię się tym ludziom, że nie chcą zrozumieć kraju, w którym mieszkają. Nie chcą zrozumieć mentalności obywateli, których większość tworzy ten kraj, których historia wykształciła na Polaków, na patriotów, na katolików. Za wszelką cenę chcą zmienić, podporządkować, narzucić. A więc jest to działanie absolutnie destrukcyjne i ono musi zakończyć się klęską. Szkoda, dlatego że w tym środowisku z pewnością jest wielu inteligentnych, wykształconych, mądrych ludzi. Mogliby uczestniczyć w budowaniu, a nie w niszczeniu. W tworzeniu, a nie w destrukcji. To jest ta smutna konstatacja i żal do tego środowiska, że przyjął taką właśnie rolę, która momentami kojarzy nam się z rolą okupanta.
I tutaj postawimy kropkę. Proszę Państwa, zapraszamy o 21.30 do Radia Maryja. Tematów, które sobie sam wynotowałem z lektury Kościół Wyborczej pana Artura Dmochowskiego, który jest naszym gościem, jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Oczywiście także temat Radio Maryja i ojciec Rydzyk. To bardzo ciekawy temat dla redaktorów Gazety Wyborczej. Zapraszamy Państwa. Artur Dmochowski, autor książki Kościół Wyborczej, pan redaktor Wojciech Reszczyński, nasi goście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.